Jestem prezesem 3 spółek. Cały czas jestem aktywnym szkoleniowcem i konsultantem, a do tego jeszcze jestem aktywnym edukatorem, nagrywając odcinki takie jak ten. I w tym odcinku postanowiłem zebrać wszystkie techniki zarządzania sobą w czasie, które pozwalają mi jakoś żonglować, godzić te wszystkie role i zadania jednocześnie w tygodniu roboczym i nie zwariować w jeden odcinek. Zaczynajmy! Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I postanowiłem za namową, za prośbą różnego rodzaju słuchaczy, czytelników, zebrać właśnie techniki zarządzania sobą w czasie, które na co dzień stosuję, bo biorąc pod uwagę właśnie mnogość ról czy aktywności, których podejmuję się na co dzień w ramach swojej zawodowej pracy, to często bywam pytany: Artur, jak ty to robisz? I to nie jest tak, że uważam się za jakąkolwiek wyjątkową jednostkę, właśnie wręcz przeciwnie. Natomiast mam coś takiego, że czytam mnóstwo materiałów na temat produktywności. Książek, artykułów, słucham podcastów i tym podobnych. Szukam rad, które mógłbym wdrożyć we własnym działaniu i sporo z tych rzeczy testuję. I tak się składa, że przez lata przetworzyłem chyba większość publikacji polsko- i anglojęzycznych z tych najbardziej znanych w tej tematyce i udało mi się podczas takiej pracy ze sobą znaleźć 7 z nich, które uważam za kluczowe, które często rekomenduję też innym osobom i kiedy je wdrażają, to potem wracają do mnie z feedbackiem: Artur, kurde, to rzeczywiście była taka jedna z ważniejszych zmian. I stwierdziłem, że zbiorę właśnie te wszystkie rady do kupy, jakkolwiek brzydko by to nie brzmiało, i przedstawię je właśnie tobie, bo może to są właśnie treści, których w tym momencie potrzebujesz. I czemu mówię o tym w kontekście podcastu marketingu i sprzedaży? Cóż, bardzo często jest tak, że właśnie to te dwa działy są działami, którymi albo zarządzając, albo w których pracując, no jest niezły chaos. Jest mnóstwo zadań, trzeba godzić interesy wielu stron i skoro słuchają mnie menadżerowie, przedsiębiorcy, bądź właśnie zapracowani specjaliści, to wiemy też jeszcze jedną rzecz. W firmie są dwa rodzaje problemów. Są problemy merytoryczne i problemy organizacyjne. I o ile problemy merytoryczne da się zaadresować wiedzą, optymalizacją, poprawą, o tyle merytoryczną wiedzą nie zaadresujemy problemów na poziomie organizacyjnym. Czyli więcej wiedzy nie pozwoli nam działać lepiej. A być może właśnie diabeł tkwi w tym przeorganizowaniu swojej pracy, żeby zacząć jeszcze więcej, jeszcze efektywniej dowozić. Nie przedłużając więc tego wstępu, przejdźmy do pierwszego punktu. A pierwszym jest reguła 2 minut. O co chodzi? Jeżeli znasz chyba najsłynniejszą metodologię produktywności, czyli metodologię GTD, Getting Things Done, Davida Allena, to tam właśnie znalazłem tą radę, którą od tamtego czasu stosuję, a gdy tylko o niej zapomnę, to łapię się właśnie na tym, że czas mi ucieka między palcami, którą jest tak zwana reguła 2 minut. W skrócie chodzi o to, że jeżeli jakieś zadanie jest zadaniem na mniej więcej 2 minuty, to rób je od razu, jak tylko się z nim zetkniesz, zamiast czekać. I tutaj pokuszę się właśnie o taką historykę z własnego życia. Nie wiem jak ty, ale ja się często na przykład łapałem na czymś takim, że odpalałem sobie klienta pocztowego, wpadało tych tam maili 50-60, ja sobie tak nad nimi siedzę i tak scrolluję i potem sobie taką kolejność ustawiam, że najpierw na tego odpowiem, potem na tego, finalnie odpowiedziałem na 2 z 10, na które miałem odpowiedzieć i znowu takie scrolluję. I po jakimś czasie się złapałem na tym, że kurczę, ja tego samego maila czytam już 10 razy. Już bym 15 razy na niego odpowiedział, gdybym się naprawdę uparł, a tymczasem kolejny raz muszę sobie zajmować przestrzeń w głowie myśleniem właśnie o tym mailu. I tak samo miałem z zadaniami. Każda rzecz, która wpadała, to lądowała później w mojej Asanie, typu temu odpowiedz, tamtemu prześlij, to na pewno sprawdź, to potwierdź. I ja potem ponownie, kiedy tak zwierałem szyki, bo tak się to chyba ładnie mówi, siadałem, że czym się teraz zajmę w kolejnej części dnia pracy, tak sobie czytałem te taski, mówię, dobra, to potem to, potem je przyklejałem, szeregowałem w jakiejś kolejności i potem to zmieniłem. I od tej pory robię teraz tak, że na przykład odpalam sobie o jakiejś godzinie liście zadań, lecę linijka po linijce. Jeżeli coś jest właśnie takim elementem, które mogę robić od razu, to tego nie przyklejam, że zajmę się potem tym w takiej kolejności, tylko właśnie od razu robię. To samo jest z mailami. Nie muszę do tego wracać, mam spokojniejszą głowę, mam też poczucie, że coś już wypchnąłem, jak to się kolokwialnie mówi, i mogę się zabrać na przykład za te ważniejsze bądź bardziej angażujące zadania. A skoro przy ważniejszych zadaniach jesteśmy, to reguła numer 2 to jest reguła brzmiąca następująco. Każdego dnia wyznacz sobie maksymalnie 3-4 zadania, które jeżeli zrobisz, to stwierdzisz, że to jest dobry dzień. I to jest kolejna rzecz, którą jeżeli o niej zapomnę, to potem albo jestem zestresowany na koniec dnia, albo właśnie w ciągu dnia jestem rozrywany między różnymi zadaniami i potem niezadowolony z siebie. I nie wiem, ile razy miałeś bądź miałaś taką sytuację, ja swego czasu bardzo często, że po całym dniu tak sobie siadałem i mówię, kurde, cały dzień coś robiłem, a nic nie jest zrobione. Tu do połowy rozgrzebane, tutaj ktoś mnie na szybko na spotkanie porwał, tu coś tam się musiałem zająć, tu coś tam i tym podobne. I żadna z tych naprawdę kluczowych rzeczy, które miałem zrobić, się zwyczajnie nie zadziała. I powiedziałem sobie, dosyć tego. Od tego czasu każdy mój dzień albo końcówka dnia poprzedniego to jest taki rachunek, co ja chcę naprawdę osiągnąć jutro. I wtedy sobie tak siadam, wybieram sobie z tej swojej przepastnej listy ważnych tematów do popchnięcia, a sam wiesz jak to jest, wszystko jest ważne, prawda? Jakieś 3-4 rzeczy, które chcę osiągnąć. Ustalam sobie, że to jest jakiś fragment większego projektu. Do jakiego etapu tego dnia chcę to doprowadzić? Na przykład jeżeli obecnie muszę sprawdzić kurs online, który nagrywamy i jest do sprawdzenia 50 lekcji, to ustalam, że obejrzę i sfeedbackuję 10 z nich. I to jest jedno zadanie, potem drugie, trzecie, być może czwarte, jeżeli tak czuję czasowo, już potrafiąc to szacować, że mniej więcej tyle to zajmie. I mówię, dobra, jak to zrobię, to będzie dobry dzień. I druga bardzo ważna sprawa. Dopiero jak te rzeczy wypchnę, to będę siadał do kolejnych i innych. Bo inaczej coś mnie niechybnie od tych zadań oderwie i potem nie będę z siebie zwyczajnie zadowolony. Więc wyznaczenie sobie takich kluczowych zasad to też jest od razu dobra metoda, żeby potem być zadowolonym z siebie i ustalić, ok, udało mi się to zrobić w 100%, wykonać plan tak, jak zakładałem i można się na koniec dnia poklepać samemu po ramieniu, stwierdzić, to był kawał dobrze wykonanej roboty i dobrze wykorzystanego dnia pracy. A żeby być w stanie to zrobić, to wchodzi kluczowa rada numer 3, którą jest żadnych spotkań przed godziną X. I tutaj X-em to będzie w Twoim wypadku godzina, którą chcesz sobie wstawić. Ja staram się trzymać reguły żadnych spotkań przed godziną 12. O co chodzi? Kiedyś miałem tak, i co pewnie też jest doświadczeniem wielu z Was, że jak tylko logowałem się do komputera w robocie, to od razu pojawiało mi się w kalendarzu 15 zaproszeń na spotkania i było wiadomo, że w tych i tych godzinach ja potencjalnie będę rozrywany. No i to był taki stosunek przerywany z pracą. Bo na przykład mogłem od 8 do 9 coś porobić, potem o 9 spotkanie do 10, potem pół godziny na coś, potem o 11 spotkanie i tak dalej. I finalnie nigdy nie udawało mi się w pełni rozwinąć skrzydeł, wejść w tak zwany deep work i rozwinąć tych kluczowych zadań, które miałem zrobić. Albo druga sytuacja. Jak jeszcze sam osobiście zajmowałem się bezpośrednio zarządzaniem pracą menadżerów w firmie, to kiedyś rozmawiając o tym, co im najbardziej przeszkadza, zgłosili mi, że właśnie cały dzień chodzą od spotkania na spotkanie i nigdy nie mają czasu na to, żeby zająć się takimi projektami rozwojowymi u nas wewnętrznie w organizacji, na przykład pracą nad nowymi usługami, usprawnianiem procedur, no bo ciągle zespół ktoś coś chce. I oczywiście człowiek zawsze mądrzej doradzi komuś niż sobie, to tak do nich patrzę i mówię, słuchajcie, ale czy na pewno tak jest, że wy musicie mieć te spotkania, musicie być tak nieustannie dostępni? I oczywiście odpowiedzieli, że no tak, musimy, nasi ludzie coś od nas chcą i tak dalej. I powiedziałem, wiecie co, to zróbmy eksperyment. Ustalmy, że im powiecie, że na przykład w czwartki jesteście do ich dostępni do 12, a po 12 choćby ziemia pękała, choćby papież dzwonił, to nie ma takiej opcji, wy jesteście zamknięci nad swoimi rzeczami i mają do was nie przychodzić. No co się okazało? Okazało się, że zgodnie z regułą przestali przychodzić i świat się nie zawalił. Wiadomo, że raz na jakiś czas od tej reguły są odstępstwa, no bo stanie się coś takiego, co jest jeszcze ważniejsze niż telefon od papieża. W tym wypadku klient czegoś bardzo mocno potrzebuje, bo coś innego się wydarzyło, ale jednak wystarczy, że w 9 przypadkach na 10 to się uda zrobić i nagle odblokował się ten właśnie czas. I tutaj akurat tyczyło się to czasu popołudniowego, ale po czasie i na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że lepiej jednak, żeby wszelkie spotkania na przykład ustawiać tak po 12. Ja trzymam się takiej reguły, że dla mnie do 12 godziny jest taki święty czas pracy własnej, deep worka, o czym za chwilę. I to jest ten czas, kiedy ja właśnie, kiedy mam jeszcze świeżą głowę, energię i tym podobne, staram się pchnąć dalej te wszystkie 3-4 kluczowe tematy, bo wtedy mam takie dobre wejście w dzień i mówię, ok, to teraz jestem intelektualnie przygotowany, żeby odsiedzieć swoje na spotkaniach i z kim trzeba pogadać. I zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was może w ten sposób pracować, no bo jak się jest zarządzającym, to sporo czasu spędza się właśnie na spotkaniach, ale to znów nie chodzi o to, żeby robić to za każdym razem i codziennie. Być może na początek jest to możliwe, żeby ograniczyć się tylko do jednego dnia. Być może nie musi być to 12 akumnie, tylko na przykład chociaż do 10, żeby między tą 8 a 10, jeżeli takie macie godziny pracy, mieć chociaż te 2 godziny skupienia dla siebie. Na pewno nie polecam wrzucania sobie spotkań z rana, poza jakimś potencjalnym daily, jeżeli trwa do pół godziny czy jakkolwiek, żeby właśnie wykorzystać tę początkową energię na robienie tych rzeczy, które potencjalnie w ciągu dnia mogą być dla Was najtrudniejsze. A to nas prowadzi do kolejnego punktu, czyli właśnie deep worka. Czym jest deep work? Myślę, że tłumaczyć w dzisiejszych czasach nie trzeba. Tak zwana praca głęboka, czyli właśnie blok pracy w pewnym skupieniu, ale kluczowe jest, żeby też umieć w ustrukturyzowany sposób do tego deep worka wejść. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie, żeby nikt nam nie wrzucił spotkań w kalendarzu, to deep work powinien być spotkaniem w kalendarzu samym za sobą. Żeby sobie na pewno z góry przewidzieć, że w tych i w tych godzinach ja nad swoimi kluczowymi zadaniami będę pracował. Druga sprawa, to zależnie od tego, o jakim typie deep worka czy zadań wtedy mówicie, żeby podejść do niego w sposób ustrukturyzowany, czyli być przygotowanym zawczasu. Więc to nie jest dobry moment, żeby myśleć o tym, nad czym będziemy pracować, kiedy tam praca głęboka w tej chwili się zaczyna. Tylko to trzeba mieć zaplanowane wcześniej, na przykład albo rano, albo tego wcześniejszego dnia, o czym powiedzieliśmy sobie. Czy na przykład, jeżeli ten segment pracy głębokiej ma być poświęcony na jakieś przemyślenia na temat firmy, jej funkcjonowania, procedur, po prostu ma to być takie rozwojowe, jako osoba, która być może za to w organizacji odpowiada, to dobrze mieć zawczasu przygotowane pytania do obrócenia w głowie, czy taki pomysł na strukturę tego czasu pracy głębokiej, tudzież głębokiego namysłu samego za sobą. I tutaj mogę polecić jedną z moich ulubionych książek dotyczącą właśnie tego, a nazywającą się Road Less Stupid, droga mniej głupia, gdzie znajdziecie inspirację do tego, jak jako osoba na przykład zarządzająca, menadżer czy właściciel firmy spędzić ten czas sam za sobą na przemyśleniach, które będą faktycznie produktywne i rozwojowe. A skoro przy tym jesteśmy, to kolejnym punktem byłoby wykorzystanie kalendarza do zadań. Ja się tak śmieję, że w życiu każdej osoby są takie 3 etapy produktywności. Pierwszy etap to jest, kiedy ktoś zaczyna rzeczywiście spisywać swoje zadania i tak je ustawiać i patrzeć, kiedy je będzie wykonywać. Drugi etap to jest taki etap tej priorytetyzacji, czyli to, że patrzymy sobie, dobra, to są te 4 zadania, które będę wykonywał dziś, jak je zrobię, to dzień jest dobry, potem biorę się za resztę. A trzeci etap, już taki, myślę, finalna forma, najbardziej rozwinięty Pokémon, to kiedy wrzucamy sobie jeszcze te zadania w kalendarz, w jakiej kolejności, w jakich godzinach będziemy je wykonywać, bo wtedy człowiek musi też takiego uczciwego rachunku samego ze sobą dokonać, ile mu to czasu może zająć. Jest to bardzo ważne dla osób, które mają taki syndrom, który ja nadal miewam, żeby wrzucić sobie jak najwięcej zadań na dany dzień, a potem się biczować, że się ich nie zrobiło. Bo asana, kartka papieru przyjmie wszystko. Wypiszemy 10 punktów, każdy zajmuje mniej więcej tyle samo linijek, łatwo, tak samo się go łatwo skreśla, a tymczasem są to zadania o różnym etapie, czy o różnym poziomie skomplikowania. I coś, co jest 10 punktami na stronie, jakby tak przełożyć na co najmniej pół godziny każdy, to by się okazało, że to jest 5 godzin pracy głębokiej w ciągu dnia. No i teraz rzadko komu coś takiego się realnie udaje. Więc w momencie, w którym musimy wziąć te wszystkie ambitne zadania, z których umówmy się, większość nie będzie tylko na pół godziny, i wrzucimy je w kalendarz, to można wtedy stanąć w prawdzie i stwierdzić, dobra, no to spiesz się powoli, wybierzmy z tego rzeczywiście 3, i to będzie znaczyło, że zobaczmy, ile to się nam zajęło czasu, to był naprawdę dobry i produktywny czas i produktywny dzień pracy. Zamiast potem właśnie mieć taką samodzielnie wymierzoną sobie chłostę, że o, wypisałem 10 rzeczy, zrobiłem tylko 5, jak ja to robię, czemu nie daję rady i tym podobne. Więc takie myślę, że dla mnie i być może dla wielu z Was, jeżeli tego jeszcze nie robicie, najlepszą formą stanęcia w prawdzie, powtarzając się, będzie właśnie wprowadzenie tego wszystkiego do kalendarza. Kolejny taki element to zrobienie sobie listy oczekujących. O co chodzi? Jest tak, że pewne zadania to zadania, na które robimy samodzielnie i de facto to od nas zależy, kiedy będą skończone. Ale część zadań to są zadania, w których jesteśmy zależni od tego, żeby ktoś nam coś dostarczył. I wówczas łatwo jest stracić kontrolę nad przebiegiem takich zadań, bo na przykład zrobimy coś, prześlemy to komuś do oceny, weryfikacji, wykonania kolejnego kroku, on z tym nie wróci, a my nie pamiętamy, żeby z tym wrócił. Więc ja wdrożyłem sobie taki system, który być może i Wam wyda się przydatny, który działa na dwóch poziomach. Po pierwsze, My w firmie korzystamy z takiego narzędzia, które nazywa się Asana, z którego być może część z Was też korzysta, aczkolwiek dowolny soft do zarządzania projektami się sprawdzi. I tym pierwszym krokiem do wykonania jest zrobienie sobie osobnego projektu na rzeczy, które ktoś mi wisi. Ja sobie taki projekt nazwałem Progress i za każdym razem, gdy oddaję komuś coś, gdy przekazuję komuś do realizacji kolejny krok, to ja te zadanie dodaję do dwóch projektów. Asana na to pozwala. Albo to zadanie jest już samo w sobie w projekcie, którego dotyczy. Jest to projekt marketingu, sprzedaży, rozwoju usługi i tak dalej. A drugim projektem, w którym ląduję, jest mój projekt Progress. Dlatego, że wówczas raz na tydzień co najmniej ja sobie zaglądam do tego projektu i widzę nie tylko swoje zadania, tak jak normalnie w Asanie, tylko aha, tu mi ktoś zalega, tu muszę komuś o czymś przypomnieć, tu muszę coś tam. I to jest pierwszy sposób zarządzania tym. A drugi, taka już niezdrowa wręcz praktyka, którą obsesyjnie robię, jest taka, że nawet jeżeli w trakcie spotkania ja komuś coś mówię, typu dobra, słuchaj, to kiedy możesz do mnie z tym wrócić? I on mówi, wiesz co, wrócę do ciebie z tym w przyszłym tygodniu. To ja mam taki styl działania, że od razu robię sobie zadanie na za tydzień, żeby się spytać, czy na pewno to dziś dostanę. Albo czy ta, żeby sprawdzić, czy ta osoba z tym do mnie wróciła. No bo bywa różnie. Nie każdy o tym zapamięta, czasami coś się przesunie, a ja wolałbym wiedzieć, a nie każdy jak się przesunie będzie pamiętał, żeby o tym poinformować. Wiadomo życie, wiadomo praca. Tak się po prostu działa w grupie. Więc ja staram się być częścią rozwiązania i wolę mieć na przykład taska sprawdzić, czy Mateusz oddał mi koncepcję nowego szkolenia. Bo jak mi oddał, to po prostu mówię, no oddał, rzeczywiście, odhaczam sobie tego taska, jak mi wyskoczy, a jak nie i obaj o tym z jakiegoś powodu zapomnieliśmy, bądź coś się wydarzyło, co nas odciągnęło, to jest ten moment, żeby się w tej sprawie przypomnieć. Więc zawsze sobie robię takie zadania kontrolingowe i one oczywiście też lądują w tym projekcie Progress, dlatego mówię o tym wspólnym punkcie, żebym pamiętał, że potem do tego wrócić i komuś powiedzieć, słuchaj, a wiesz co, przypomniało mi się. I w firmie ci, którzy pracują ze mną najbliżej, to już wiedzą, że jak Artur nagle wyskakuje z jakimś przypomnieniem rzeczy, o której kiedyś coś tam padło na spotkaniu, to nie dlatego, że mi się to randomowo włączyło, tylko że na pewno sobie to zapisał w tym swoim tajnym projekcie. A skoro przy takich przeglądach jesteśmy, kolejna rada, regularny przegląd priorytetów, dzieje się to, o czym pamiętasz. Nie wiem jak ty, ale ja mam takie doświadczenie, które przekułem w powiedzenie z kolei, że praca jest jak hydra. Zrobisz jakąś rzecz, utniesz jedną głowę, wyrastają trzy nowe. I tak jest kurczę ze wszystkim. Odbędziesz jedno spotkanie i na tym spotkaniu okazuje się, że kolejne są trzy niezbędne, żeby sprawę popchnąć do przodu. Odpowiesz na jednego maila, wpadły trzy nowe. Odhaczysz jednego taska, albo są trzy z niego wynikające, albo w międzyczasie dostałeś trzy kolejne zadania. I jakoś tak jest, że jak człowiek nad tym nie zacznie w ustrukturyzowany sposób panować, to ciągle będzie tak szedł za króliczkami, które zaczynają wybiegać z nory w momencie, w którym dogoniłeś ledwo co tego pierwszego. I to są trzy króliczki, każdy biegnie w innym kierunku i to jest zdecydowanie już przekomplikowane wykorzystanie tego znanego powiedzenia do próby powiedzenia czegoś oryginalnego. Anyway, to co polecam, to polecam właśnie trzymać jako projekt albo jako powtarzające zadanie, na przykład listę priorytetów na dany tydzień, miesiąc, kwartał i taki rachunek sumienia, żeby z nią siąść i ustalić, co udało się posunąć do przodu, co się nie udało posunąć do przodu i ewentualnie zastanowić się, czy coś wymaga zmiany. Jest pewna metodologia w kontekście pracy zarządczej, o której kiedyś nagrałem osobny odcinek, która się nazywa w skrócie Start, Stop, Continue, a sprowadza się de facto do trzech pytań. Co powinniśmy przestać robić z tego, co robimy? Co powinniśmy zacząć robić, a tego nie robimy? A co robimy, należy to kontynuować? I taki przegląd priorytetów na dany okres jest idealną sytuacją, żeby się zastanowić, czy na podstawie danych, którymi teraz już dysponujemy, bo zaczęliśmy te wszystkie rzeczy, które zaplanowaliśmy, realnie realizować, czy nie należałoby jednak czegoś zmienić i mieć to wpisane właśnie w DNA organizacji, żeby nie robić czegoś, co finalnie okazałoby się po prostu bez sensu. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, na przykład, że mieliśmy jako firma rozpisaną całą strukturę i tematykę tekstów do napisania na blok firmowy, żeby pozycjonować naszą stronę wyżej. I mieliśmy na to proces, teksty powstawały, wychodziło ich kilka tygodniowo i tak szliśmy. I to było rozplanowane na kwartał do przodu. Ale w pewnym momencie siedliśmy, żeby się zastanowić, czy w sposób, w jaki te teksty robimy, należy właśnie kontynuować, czy coś w nim zmienić, a może go przerwać. I w międzyczasie właśnie, ponieważ rozbudowywaliśmy wtedy dział SEO, pojawiły się w nim nowe osoby, które zaangażowaliśmy w ocenę naszego procesu i sposobu, w jaki te teksty optymalizujemy. I okazało się, że ten proces należało zmienić i na kolejne tygodnie, zamiast zaplanować pisanie nowych tekstów, mieliśmy zaplanowane poprawianie i ponowne zoptymalizowanie starych, żeby wylądowały jeszcze wyżej. I od tej pory okazało się, że musimy właśnie działać w takich odcinkach, na przykład, że 3 tygodnie tworzymy nowe treści, a w międzyczasie w ostatnim tygodniu wracamy do starych, żeby je potencjalnie poprawić. A jeżeli regularnie słuchasz mojego programu, to pewnie wiesz, że wracanie i poprawianie starych treści jest tematem, z którym kilka tygodni temu się mierzyłem i gdzieś tu pewnie teraz umieścimy link, żebyś mógł się również z tym tematem zapoznać, jeżeli cię akurat zainteresował. W każdym razie w kontekście takiej codziennej, tudzież co miesięcznej bądź co okresowej efektywności, regularny przegląd priorytetów, żeby ich nie stracić z oka, z oczu, patrzeć, pamiętać i myśleć, czy rzeczywiście posunęliśmy te sprawy do przodu, jest naprawdę kluczowe. Szczególnie, że z tego prawdopodobnie wyrośnie również cała masa spotkań międzydziałowych, kontrolingowych elementów, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek dotyczący zarządzania. I wreszcie ostatni element, co tylko się da, rób asynchronicznie. Bardzo łatwo jest wpaść w taką metodykę działania, która sprowadza się do nieustannego pytania każdego albo otrzymywania pytań typu: słuchaj, mam sprawę, czy możemy wskoczyć na szybkiego kola, żeby to obgadać. I na takich szybkich kolach można spędzić wiele bardzo długich i powolnych i bolących wszystkich obecnych godzin. Zamiast tego lepiej nie robić tak zwanych spotkań, które mogłyby być mailem, i poprosić na przykład o przygotowanie czegoś w formie opisowej, w formie nagrania, do którego możesz się w swoim czasie odnieść, właśnie po to, żeby nie być potem takim zabieganym pracownikiem działu, który nic nie robi, tylko całe dnie spędza wyłącznie na spotkaniach. I pewnie będą rzeczy, które załatwić da się najefektywniej wyłącznie spotkaniem, ale pewnie będą takie, na których nawet lepiej czas spędzimy, jeżeli zanim do spotkania realnie dojdzie, to spora część pracy, przygotowania, zebrania informacji odbędzie się wcześniej asynchronicznie. I też wprowadzenie czegoś takiego było jedną z kluczowych zmian, które udało mi się swego czasu wdrożyć, żeby nie mieć na przykład takich samych spotkań statusowych, a był taki okres w firmie, gdzie takie mieliśmy, których się słuchało, co ktoś gdzieś tam zrobił, no bo takich niektórzy są na przykład nauczeni z różnych organizacji, a przecież te informacje można po prostu zebrać jako aktualizację taska i tym podobne. I to tyle. Nawet w sumie chyba nie policzyłem, ile tych rad tym razem wyszło. Prawdopodobnie 6 albo 7. I prawda jest taka, że pewnie byłbym w stanie jeszcze 2 razy tyle jeszcze ich podać. Natomiast uważam, że po pierwsze wdrożenie każdej z tych rzeczy, którą podałem do tej pory, to też jest trochę długi czas, bo trzeba jednak nauczyć się pracy nad własnym nawykiem, a tego typu zmiana, żeby po prostu nie wpaść po tygodniu w stare tryby, wcale łatwa nie jest i mnie również zdarza się nieustannie z tych swoich ustalonych szyn się wykolejać i potem znaleźć chwilę, czy w kolejnym tygodniu wrócić, zawrzeć szyki i powiedzieć: dobra, Artur, wracamy do ustalonych schematów, bo one realnie działają. I jednocześnie ograniczyłem się właśnie tylko do tych kilku rzeczy, bo efektywnie uważam je za najbardziej, jak to się brzydko korporacyjnie mówi, impaktowe, czyli mające największe przełożenie na rzeczywistość. Bylibyśmy w stanie jeszcze rozmawiać o całej liczbie drobnych zmian, ale to właśnie tych kilka myślę, że daje największą różnicę. Z mojej strony na dziś jest to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka bądź jego obejrzenie. Jeżeli jest jakaś rada dotycząca właśnie zarządzania sobą w czasie takiej produktywności osobistej, którą uważasz za kluczową dla Ciebie, to podziel się nią w komentarzu lub daj mi znać gdzieś w wiadomości prywatnej. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć!